Jeszcze tylko to i następne kazanie. Zachęcam Was do wysłuchania tego podsumowującego kazania. Nawet jeżeli Was tu nie będzie, a dzisiaj jeszcze zajmiemy się rozdziałem 42 Księgi Joba, strona 581. I tak naprawdę tylko do 9 wersetu dzisiaj się zajmiemy. Przeczytajmy może. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? Słuchaj, proszę, ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za Was, gdyż tylko jego modlitwę wysłucham, by nie uczynić Wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifaz z Temaru, Bildad z Szuach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan. A Pan wysłuchał Joba. I zobaczcie jeszcze 10 werset. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się, ciekawa, zwróćcie na to uwagę, Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci w jakiś szczególny nawet sposób za tą księgę. Tą księgę, która dotyczy tak ważnego aspektu naszego życia. Aspektu, który może wydawać się być kluczowym, najważniejszym, jeśli chodzi o nasze życie. Czyli cierpienie i co cierpienie nam zrobi z naszą wiarą, w jaki sposób zareagujemy i odpowiemy w obliczu cierpienia. Dziękujemy Ci za to pouczenie. Dziękujemy, że Twoja odpowiedź i Twoja zachęta nie jest zachętą jakąś oblukrowaną pobożnością, oblukrowanej pobożności, ale Twoje wskazówki wskazują na prawdziwą pobożność, prawdziwą ufność, prawdziwe trzymanie się Ciebie, jak to widzimy na przykładzie Joba. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy Ci również za zakończenie tej księgi, za to, że Ty, Panie, prowadzisz nas ku zwycięstwu. Amen. Słuchajcie, jeżeli Wam jest gorąco, zawsze można skręcić co niektóre kaloryfery, jeżeli jest tylko za gorąco. Job po raz ostatni przemawia w tej księdze. Także to, co usłyszymy teraz z ust Joba, będzie ostatnią jego wypowiedzią w tej księdze. Później już będą się tylko działy rzeczy i będzie przemawiał Bóg poza tym. I pamiętajcie, cały czas zwróćcie uwagę na to, że jak w wielu przypadkach, jak na przykład w przypadku całej Biblii, tak w przypadku tej pojedynczej księgi, początek odpowiada końcowi, ale inaczej. Na początku mamy Boga i na końcu mamy Boga, ale inaczej. Na samym początku mamy Joba i na końcu mamy Joba. I wydawałoby się, że tak samo, ale inaczej. Dlatego, że Job przeszedł już przez test i przeszedł przez ten test wiary zwycięsko. co dla nas powinno być wielką zachętą. Mamy szatana na początku księgi i później na końcu też widzimy szatana. I właśnie w ostatnich rozdziałach, które omawiałem przed tym rozdziałem, czyli rozdziały 40 i 41, właśnie traktują o szatanie. Bóg nie odpowiedział jak dotąd na Jobowe dylematy, nie udzielił mu precyzyjnej odpowiedzi. Job w dalszym ciągu nie wie, dlaczego go spotkało to, co go spotkało. Bo na czym polega ten dylemat? Dylemat polega na tym, że Job wie doskonale, że jest niewinny. Wie doskonale, że Bóg jest sprawiedliwy. No i teraz pytanie, no to co się dzieje w takim razie? Jeżeli ja jestem niewinny, jeżeli to nie mój grzech spowodował, i zobaczcie, to jest identyczna sytuacja w naszym życiu, dlatego że my mamy świadomość naszych grzechów, ale wielokrotnie te rzeczy, które przychodzą w nasze życie, wcale nie są koniecznie połączone z naszym grzechem. I czasami zbyt szybko uciekamy przez tą furtkę, mówiąc, o, bo jestem jakiś niedojrzały, czy potrzebuję się czegoś nauczyć. I dlatego coś takiego mnie spotkało. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nigdzie tutaj na przykład nie znajdujemy, w tej księdze, że to była przyczyna, dlaczego utrafienia przyszły na Joba. Tak więc Job wiedział, że jest zupełnie niewinny, Bóg jest sprawiedliwy, więc co się dzieje? I teraz to pytanie, które jest kluczowym pytaniem, które się pojawia właśnie w tych ostatnich rozdziałach tej księgi, to jest, czy potępimy Boga, żebyśmy sami okazali się sprawiedliwi. Słuchajcie, pamiętajmy, że to mamy we krwi. W tym jesteśmy naturalnie uzdolnieni. Czynimy to non-stop. Uwielbiamy potępiać tych wokoło, po to, żebyśmy my okazali się sprawiedliwi. Uwielbiamy poniżać innych, uwielbiamy wskazywać na ich jakieś niedociągnięcia tylko po to, żeby siebie wywyższyć. Tak więc tutaj dokładnie ta sama rzecz ma miejsce. Czy Job potępi Boga po to, żeby samemu się usprawiedliwić? I pamiętacie, mamy wielkie zwierzęta. Przy pomocy zwierząt, które historycznie wydaje mi się, że jak najbardziej istniały, potężne zwierzęta, które kiedyś kroczyły po tej ziemi, przy pomocy tych zwierząt Bóg obrazuje, co zrobi z szatanem. Że szatan, pamiętacie, jak on się pojawia na początku księgi. Pojawia się przede wszystkim jako oskarżyciel. I to jest jego obdarowanie. I teraz ci, którzy oskarżają, ci, którzy widzą tylko negatywne rzeczy w ludziach, dokładnie zachowują się jak ich ojciec, można powiedzieć. Oskarżyciel. Podczas gdy na końcu księgi szatan już nie przemawia, ale zostaje pokonany, można powiedzieć, zostaje wywleczony za pysk, za mordę, zostaje wywleczony z toni, zabity i wręcz można powiedzieć, że zjedzony. Także ostatecznie zostaje pokonany przez Boga. I o tym oczywiście czytamy. I Job nic z tych rzeczy jeszcze nie wie. To wszystko dla niego jest jakimś takim niewyraźnym czymś na horyzoncie. Ale czytamy o tym w liście do Kolosan. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Dokładnie to samo zrobił Bóg w 41 rozdziale. Wywlókł Lewiatana, wystawił go na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Czyli odniósłszy w Chrystusie triumf nad siłami i władzami ciemności. Job rozumie, że coś tutaj się dzieje. Job rozumie, co Job rozumie? Rozumie, że jest wiele rzeczy, których nie rozumie. Nie? Czyli do takiego wniosku Job dochodzi. Zwróćcie uwagę, zacznijmy od pierwszego wersetu. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc, Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. I teraz oczywiście chodzi, jest to absolutne stwierdzenie, które jest prawdziwe, że rzeczywiście na Bogu można polegać, że Bóg nie jest czy Bóg nie planuje, jak my planujemy, że nasze zamysły i nasze plany bardzo łatwo mogą zostać zanegowane, sfrustrowane i mogą do niczego być sprowadzone. I dlatego w kilku miejscach czytamy, że kiedy się modlimy, Jakub mówi o tym, kiedy się modlimy, to mamy się modlić, jeśli Bóg zechce. Dlatego, że musimy w pokorze wyznać, że my nie jesteśmy władni nad całą masą detali i okoliczności, nad których w ogóle nawet nie jesteśmy świadomi, a co dopiero panować nad nimi. Podczas gdy Bóg nie jest taki jak człowiek, Jego zamysł i Jego plan nic nie jest w stanie zatrzymać, powstrzymać. Ale teraz konkretnie Job odnosi się oczywiście do czegoś. To jest ogólna prawda, jak powiedziałem, prawdziwa o Bogu, na temat Boga, ale konkretnie Job mówi, ja już wiem, co się dzieje. Ja wiem, coś już zaczynam rozumieć. Już coś zaczynam rozumieć z tego, kto jest sprawcą tego, co mi się przytrafiło. Co więcej, już coraz więcej, coraz bardziej zaczynam rozumieć, że to nie jest koniec tego wszystkiego. Że nadejdzie czas, że Ty, Boże, w ostateczny sposób rozprawisz się nawet z takimi potwornie groźnymi zwierzami, z którymi moja siła w żaden sposób nie może się równać, ale Ty już namalowałeś przed moimi oczyma obraz, że nadchodzi rozwiązanie tej sprawy. Konkluzji jeszcze nie widać, ale Ty, prawdomówny Boże, zapowiadasz, że ta konkluzja jest nieunikniona. Tak więc wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Wiem i teraz zaczynam rozumieć. Trzeci werset. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? Bardzo dobrze, czy może nieco lepiej, bo Brytyjka całkiem nieźle to oddaje. Może nieco lepiej Biblia Tysiąclecia oddaje ten werset. To przesłania zamiar nierozumnie. O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne. I później ostatnie wyrażenie. Ja nie rozumiem. To już jest jakieś takie bardziej wręcz dobitne stwierdzenie. Ja nie rozumiem. Jeszcze są rzeczy, które ty mi zapowiedziałeś jasno w swojej ostatniej mowie. Wreszcie ustosunkowałeś się do tego, co mi się przytrafiło. I są rzeczy, które jeszcze są częścią Twojego planu, których nie rozumiem, których nie widzę wyraźnie, ale wiem, że te rzeczy nadchodzą i że Ty jesteś Bogiem, któremu można zaufać. Job nie rozumie. Boży plan, innymi słowy, ma wiele zakrytych rzeczy, ale Job widzi, że nadchodzi ostateczne zwycięstwo w historii. Słuchaj proszę, czwarty werset, jak chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Poucz mnie teraz, a ja chcę słuchać, co Ty masz do powiedzenia. Innymi słowy, ja chcę oczekiwać tego, co się będzie działo. Ja chcę oczekiwać i już z niecierpliwością moje oczy chciałyby postrzegać to, co się dokona w historii. I oczywiście z Bogiem wiecie, jak to jest. I z ludźmi wiary. Z ludźmi wiary, ludzie wiary nie potrzebują aż tak, żeby to dostrzegać naocznie, ale ludzie wiary wystarczy, że prawdomówny Bóg im opowie i to już wystarczy. Ale teraz piąty werset nadchodzi. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Teraz widzę, że Ty jesteś Bogiem, który nie jest Bogiem obojętnym, nie jest Bogiem wycofanym, nie jest Bogiem, który jest głuchy na moje cierpienie, ale Ty jesteś Bogiem, który się pojawił, kiedy wołałem, który usłyszał moje wołanie. No i co więcej, pamiętajcie o jednym, pojawił się i go nie zabił. To nie prosta konkluzja. Pojawił się i go nie zabił. I to już oznacza jedną rzecz, iż Job tak naprawdę został wywyższony. Teraz dochodzimy do szóstego wersetu. Szósty werset, w którym wielu się pokalało. Szósty werset, do którego wielu się rozczaskało. Słuchajcie, wydawałoby się, że z jednej strony, no jakże prościej może być ta księga napisana. Wydaje się, że jest tak jasno, tak wyraźnie pewne rzeczy ujęte, a jednak my wciąż uporczywie zachowujemy się tak jak przyjaciele Hiobowi, a nie tak jak należy. Nie ujmujemy się za Hiobem. Zobaczcie, na samym początku księgi, i pamiętajcie, jeżeli cokolwiek zapamiętajcie to, te ramy interpretacyjne księgi. Na początku księgi kilkakrotnie Bóg mówi, powiada, popatrz na niego, ten jest nienaganny, ten jest bez winy, ten jest sprawiedliwy. Kilkakrotnie mówi, w taki sposób opisuje Joba. Na końcu już czytaliśmy, ponownie to samo stwierdza na temat Joba. A my w jakiś sposób naprawdę interpretujemy tą księgę na podstawie szóstego wersetu, który my odczytujemy. No i częściowo z tej przyczyny, że on został tak oddany, jak został oddany akurat w Brytyjce, ale interpretujemy, że Job tak naprawdę zgrzeszył, jest winny i dlatego no Bóg ostro się musi z nim obejść. Szósty werset. Przeto odwołuję moje słowa. Najpierw zajmiemy się tą częścią wersetu. Odwołuję moje słowa. W oryginale po pierwsze nie ma nic na temat odwoływania. Nie ma w ogóle, nie ma moje słowa. Nie ma moje tego dzierżawczego określenia. Naprawdę to hebrajskie słowo oznacza nienawidzę albo znikam. Nienawidzę albo topnieję. Chodzi o co? Na czym polega problem? Problem polega na tym, że a to wynika, pozwólcie na jakąś drobną dygresję. Pewnie zauważyliście, ja wam to wspominałem kilkakrotnie podczas kazań z księgi Joba, że ta księga jak gdyby chciała nas sprowokować. No bo cały problem na czym polega? To jest inny problem tej księgi. Problem polega na tym, że my lubimy sądzić i lubimy sądzić szybko. Pamiętacie żonę Hiobową? Przeknij Boga i zdechnij. Szybko. Od razu ja mam sąd. Zobacz, co nam zrobił. Mam gotową konkluzję tej rzeczy. Podczas gdy Job mówi, nie, chwila. Może nie tak szybko. Ja zaprezentuję, bynajmniej, ja nie powstrzymam tego, ja zaprezentuję swoją skargę przed Bogiem, ale może trochę spowolnijmy. Tak więc cały problem tej księgi to są właśnie pochopne sądy. I w jakiś sposób ta księga wydaje się nas prowokować ku tym sądom. Na początku księgi znajdujemy Boga, który się nawraca. Bóg, który mówi, ty mnie podburzyłeś, zwraca się do szatana. Co to może znaczyć? Jak to Bóg, który daje się sprowokować? O co tu chodzi? Jak ja mam to rozumieć? I podobnie, jeśli chodzi o ten werset. To słowo, hebrajskie słowo odwołuje moje słowa, ono występuje tylko raz w całej literaturze hebrajskiej. Tak więc autor specjalnie używa tego słowa, aby skomunikować, przekazać nam jakieś przesłanie, ale bardzo precyzyjne przesłanie, które jednocześnie dla tego, który chce osądzić Joba, go osądzi. Podczas gdy znaczenie jest zupełnie, zupełnie inne. Oznacza, jak powiedziałem, topnieje, znikam i tak naprawdę można to zinterpretować jako padam przed Tobą na kolana. I to by, jeśli chodzi o, jak powiedziałem, interpretacja tego akurat wersetu wcale nie jest aż taka prosta, nie chcę stwierdzić, że jest prosta, ale tak jak powiedziałem, na samym początku jest początek i koniec księgi. I tu rzeczy pojawiają się takie same. I teraz na samym początku, pewnie nie pamiętacie, otwórzcie, jeżeli chcecie, pierwszy rozdział, 20 werset. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I teraz, tak jak on padł na kolana w pierwszym rozdziale, podobnie, zobaczcie, rozpoczynają się ostatnie rozdziały i w ostatnich rozdziałach co się dzieje? Może nie zwróciliście uwagi, ale Bóg pojawia się i mówi, wstań. Nakazuje mu stać przed nim, a ten będzie... a ten przemawia do niego. Stój, przepasz się i słuchaj, co ja mam do powiedzenia. Podczas gdy tutaj nastąpił jak gdyby koniec mów Boży i teraz właściwą odpowiedzią Joba wydaje się właśnie dokładnie to i to są ostatnie słowa wypowiedziane w tej księdze. Oto odwołuję moje słowa, czyli znikam tak naprawdę, topnieję, padam przed Tobą na kolana, padam przed Tobą na kolana w uwielbieniu. Ale później jest druga część tego wersetu. I kajam się w prochu i popiele. Słuchajcie, Biblia Gdańska jeszcze lepiej w cudzysłowie oddaje ten werset i mówi, pokutuję. Panie, tu już jest Biblia Gdańska jednoznacznie ci mówi, co masz myśleć. Pokutuję w prochu i popiele. Co to znaczy? Nawracam się z grzechów. No jeżeli pokutujesz, to tylko z grzechu. Nic innego nie może być. Chociaż Biblia Brytyjska już też w tym kierunku nas nawraca i mówi kajam się, czyli podobnie nawracam się ze swoich grzechów. Słuchajcie, niewiele to ma wspólnego z tym, tak naprawdę, co tutaj się dzieje. Wydaje się ponownie, że Księga Joba mówi, o, Job zgrzeszył i teraz się nawraca. Podczas gdy wszystko skupia się na tym słowie kajam, które jest hebrajskim słowem nacham. Słuchajcie, nawrócenie z grzechów, normalne hebrajskie słowo na nawrócenie z grzechów to szab. To jest to, kiedy nawracam się, kiedy zgrzeszyłem i nawracam się z powrotem do Boga z moich grzechów. Nacham oznacza nawrócenie, ale nacham tak naprawdę oznacza zawrócenie czy zmiana kierunku. Nacham oznacza tak, nawrócenie, ale pamiętajcie o tym, że nacham jest używane tylko i wyłącznie w stosunku do nawrócenia Boga. O dziwo. I teraz to słowo, które mówi na temat nawrócenia Boga, jest użyte właśnie tutaj, w tym urywku. Ale tego byście nie zauważyli tutaj. Nawracam się, czy zmieniam kierunek tak naprawdę, no bo to jest, jakim nawróceniem Bóg się nawraca? Czy Bóg nawraca się z grzechów? A takie słowo jest tutaj użyte i mówię Wam, zachęcam Was, jeżeli macie, wstukajcie sobie, zobaczcie jakie słowo, jaki numerek ma w leksykonie hebrajskim, wstukajcie ten numerek, wam wyskoczy cała lista, tak jak mi wyskoczyła tutaj, to jest tylko część tej listy użycia tego słowa nacham w języku hebrajskim. Za każdym razem oznacza to dwie rzeczy. Oznacza albo nawrócenie Boga, czyli zmiana kierunku naprawdę i zamiaru, jeśli chodzi o Boga, ale nie nawrócenie z grzechów, albo oznacza to pocieszenie. Znajdują pocieszenie. I tutaj Job mówi, znajdują pocieszenie w prochu i popiele, albo zmieniam swój kierunek ku prochu i popiołowi. Czyli tak naprawdę stwierdzenie, Job ani nie potępił Boga, Job zwrócił uwagę, że nawet nie kazał mu, by ten odmienił jego los. Zwróćcie na to uwagę, bo tego nie znajdujemy. No ale to wydawałoby się, że to by była pierwsza rzecz, żeby powiedział, Panie, ulżyj mi. Nie znajdujemy tego. Ale wręcz odwrotnie, widzimy Joba, który poddaje się Bogu, którego nie pojmuje. Job nie porzuca swojej nadziei, ale poddaje się Bogu, którego nie pojmuje. I kiedy mówi, znajduję pocieszenie, czy zwracam się, czy zawracam prochu i popiele. Tak naprawdę jedno ze znaczeń, które może tutaj może to oznaczać, to jest to, iż Job mówi, ja poczekam z ostatecznym werdyktem. Że kiedy nadejdzie śmierć, kiedy nadejdzie moja śmierć, tam będzie moje wywyższenie. Moje wywyższenie nadejdzie, bo wiadomo, że proch i popiół oznacza jedno, oznacza śmierć. I teraz Job, ostatnie słowa, które wypowiada, mówi, że tam jest moje pocieszenie, że tam ku temu się zwracam i wiem, że w ostateczności będę wywyższony. Ale cokolwiek by to nie oznaczało, jest jedna rzecz. Pamiętajcie, że nie oznacza to nawrócenia z grzechów. Job ufa Bogu i ufa Mu aż do końca. I teraz zobaczcie, następuje Boży sąd. I zwróćcie na zakończenie na to jeszcze, zwróćmy uwagę. Zobaczcie, a gdy Pan by powiedział do Joba te słowa, tych mów, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Zwróćcie uwagę, ilu ich jest teraz? Trzech. Gdzie jest Elihu? Jak powiedziałem wcześniej, najprawdopodobniej uciekł. Uciekł przed Bożym sądem, jakby mógł tego dokonać, ale zobaczcie, uciekając przed Bogiem, tak naprawdę pozbawił się teraz też możliwości przebaczenia. I tak naprawdę zachowanie Elihu jest bardzo takie symptomatyczne naszych czasów, że ludzie myślą, że uciekając przed Bogiem, uciekną przed Nim. Podczas gdy tak naprawdę uciekając przed Nim, uciekają przed możliwością przebaczenia. Tak więc Bóg mówi, mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I teraz zobaczcie 8c. By nie uczynić wam czegoś złego, tak zerwane zdanie, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Czyli zobaczcie, zaczyna się, 7 werset, nie mówiliście o mnie prawdy, 8 werset się kończy tym samym, nie mówiliście o mnie prawdy, co będzie po środku. Dlatego teraz weźcie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba, i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czego złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdę. Tak więc wszędzie wokoło kłamstwo, kłamstwo, nie mówiliście o mnie prawdy, podczas gdy mój sługa Job jako jedyny mówi o mnie prawdę. Bóg powtarza to tutaj dwukrotnie. Nie mówiliście o mnie prawdy. I teraz, jeśli chodzi o tą prawdę, to nie jest prawda, niektórzy w ten sposób próbują uciec przed niewinnością Joba, bo za wszelką cenę chcą go oskarżyć. I niektórzy mówią, że tutaj chodzi tylko o taką szczerość. Głupią, ale szczerość. Job był po prostu szczery, ale niekoniecznie to, co mówił, było prawdziwe. No, bynajmniej, jeśli chodzi o jakieś semantyczne znaczenie słowa prawda tutaj, bynajmniej nie o to chodzi. Chodzi o prawdę, która jest mocno oparta na dobrych przesłankach. Nie ma tutaj nic subiektywizmu. I teraz pamiętajcie, jeszcze raz wam przypomnę, jaką prawdę Job głosił. Jestem niewinny. Świat jest pełen niezasłużonego zła. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg, co więcej, odpowiada za wszystko. Pamiętacie dziwny 15 rozdział? On szarpie mnie, jak dzikie zwierzę. Bardzo dziwny opis Boga. Tak więc Bóg za wszystko odpowiada, ale pamiętajcie, co Job też mówił o Bogu. On mnie uniewinni. On dostarczy pośrednika, który stanie między nim a mną. I on, w nim jest moja pewność. Natomiast przyjaciele mówili nieprawdę. Pamiętacie, co przyjaciele mówili? Bóg jest sprawiedliwy. To jest nieprawda? Zobaczcie, słuchajcie, naprawdę trzeba przeżyć tą księgę w odpowiedni sposób. No, co oni mówili o Bogu? Czy coś mówili bluźnierczego? Mówili, Bóg jest sprawiedliwy, a ty nie. Sam jesteś sobie winien, Jobie. Nie wymądrzaj się. Zobaczcie, nie wiadomo dlaczego tutaj w Brytyjce jest napisane, żebym nie uczynił wam czego złego. Nie wiem, z jakiej tajemnej przyczyny tak to zostało oddane. Naprawdę jest tam powiedziane według głupstwa waszego. Tak to jest w oryginale. Żebym wam nie uczynił według głupstwa waszego. O jakim głupstwie jeszcze tutaj jest mowa? Podwójnie, na ballach oznacza bezsensowny, bezbożny i to jest nieprzyzwoita ignorancja w kwestiach duchowych. Nieprzyzwoita, coś co nie przystoi. Słuchajcie, na koniec zakończę opowieścią o proroku Natanie. Pamiętacie, jak Natan przyszedł do Dawida, żeby go przekonać o grzechu? Po tym, jak Dawid zgrzeszył i wydawało się, że był zupełnie nieświadomy tego, co zrobił. I w końcu Natan przychodzi do niego i nie mówi, słuchaj, morderco i cudzołożniku. Nie mówi w taki sposób, ale co? Mówi mu opowieść. Był bogaty i był biedny. Bogaty miał całe stada owiec i różnego rodzaju bydła. Biedny zaś miał, pamiętacie, co biedny
jedną
miał?
Jedną
owieczkę. Jedną owieczkę, dokładnie. Miał jedną malutką owieczkę, którą karmił, którą co więcej dzieci w jego domu się cieszyły. Stała się, i zobaczcie, to jest dziwne określenie w Biblii, stała się częścią jego rodziny, ta mała owieczka. I pewnego razu ktoś przyjechał w odwiedziny do bogacza. I bogacz postanowił co zrobić? Ten, który miał setki, przynajmniej dziesiątki owiec i różnego rodzaju bydła, postanowił, że zabije owieczkę tego biedaka. Tą jedyną owieczkę, jaką ten posiadał. Dlatego, że szkoda było mu wziąć z jego własnego stada. No i później Natan się pyta proroka, no jaka konkluzja? I pamiętacie, co Dawid? Dawid wybuchnął gniewem. I pierwsze słowa, które wyszły z jego ust, było na śmierć zasługuje osoba, która coś takiego zrobiła. Ale potem Dawid, będąc według Bożego serca, nieco się opanował i wiedział, jaki jest sprawiedliwy wyrok, który przewiduje Boże prawo za coś, za taką kradzież. I powiedział, że na czterokrotnie odda ten, który to zrobił. Czterokrotną wartość za tą owieczkę. Słuchajcie, z identyczną sytuacją mamy tutaj do czynienia. Księdze Joba. Ta księga jest, jak gdyby prorok Natan przychodził do nas i opowiedział nam historię. Chodź, opowiem ci historię. I opowiada nam historię Joba. Razem z przyjaciółmi Jobowymi oczekiwaliśmy potępienia. Tylko cali w napięciu czekaliśmy, aż Bóg potępi Hioba, bo zdecydowanie zaśmiało przemawiał. Ale mu się zaraz dostanie. No nie? Ci, którzy mieli rodzeństwo, wiedzą, o czym mówię, o jakiej radości mówię. No i tutaj też żeśmy oczekiwali razem z przyjaciółmi Hiobowymi, że Bóg potępi go. A przyszło wywyższenie. Oczekiwaliśmy potępienia, a tak naprawdę sami zostaliśmy potępieni w naszej pobożności. Tak naprawdę, słuchajcie, wraz z przyjaciółmi Joba spotkało nas potępienie. Tak naprawdę to my żeśmy go potępili, dlatego że nie ulitowaliśmy się nad nim. Wszystko, co mówił Job, natychmiast żeśmy bezmyślnie odrzucili jako co? Zbyt śmiałe, grzeszne. Werset szósty, który przed chwilą omówiliśmy, momentalnie żeśmy zinterpretowali jako nawrócenie się z grzechu. Wszyscy mają grzech, na pewno sobie w jakimś stopniu zasłużył. Podczas gdy Bóg mówi, że rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Zbyt śmiało z tymi sądami. Oto Bóg opisał nam historię, my już byliśmy gotowi, żeby go osądzić, tak samo jak przyjaciele. Ale Bóg nawraca nas, Bóg napomina nas i mówi: uważaj, nie tak szybko. Nie ulega wątpliwości, że dokładnie to samo uczyniliśmy Chrystusowi. Zobaczcie tutaj, słuchajcie, to naprawdę jest jeden z punktów kulminacyjnych całej tej księgi. Ja osobiście się z tym punktem rozminąłem za każdym razem, jak czytałem tą księgę. Podczas gdy to jest naprawdę punkt kulminacyjny, kiedy Bóg mówi tutaj w 8 wersecie: a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham. Tylko ze względu na Joba ich przyjmę. Tak więc zwróćcie uwagę, że oto Job, czyli Chrystus, którego my żeśmy też osądzili, Job, pośrednik, stawia się za przyjaciółmi i tylko on jest w stanie za nimi się wstawić, tak jak Chrystus, zostaje złożony w ofierze za braci, by być dla nich ocaleniem. Tak jak Chrystus. Zobaczcie, pamiętajcie jeszcze o tym 10 wersecie. Pan zmienił los Joba. I to słowo, niesamowite słowo. Gdy? No nie? Wydaje się, że co za słowo. Pan zmienił los Joba. Gdy? Stawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiada. Słuchajcie, to jest naprawdę model dla nas. I oczywiście widzimy tutaj Chrystusa, widzimy nas kupionych przez Chrystusa, widzimy nas, za którymi Chrystus się wstawia. Widzimy Joba na początku księgi, który był doskonały, kiedy tylko jest, pamiętacie, nienaganne, to słowo nienaganne, wiadomo, co będzie dalej. zaraz będzie podpalone i złożone w ofierze. Ale zobaczcie, został złożony w ofierze tylko, żeby ten werset miał miejsce. To był cel. Po to, żeby przyprowadzić i pojednać swoich przyjaciół z Bogiem. Słuchajcie, my mamy, jeżeli mamy naśladować Chrystusa, to dokładnie taki sam sposób. Mamy umierać dla siebie, mamy umierać w naszych testach po to, aby jak Chrystus być pośrednikiem, aby w Jego miejsce przyprowadzać innych do Chrystusa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za konkluzję tej księgi, za to, że ta księga opowiada o wyduszeniu. Opowiada, że tak, pośrodku większość tej księgi to upodlenie, cierpienie, które jest najgorszym cierpieniem bez zrozumienia, bez pojmowania, dlaczego akurat tak to wszystko musiało się poukładać, a nie inaczej. Dlaczego w Twojej ekonomii te, a nie takie rzeczy akurat musiały być konieczne i pojawić się w moim życiu. Ale jednak ta księga na tym się nie kończy. Ta księga prowadzi nas i zostaje zwieńczona, uwieńczona wywyższeniem. Dziękujemy Ci za to wywyższenie, dziękujemy Ci za zwycięstwo i wiemy, że mamy pewność, że dzięki Twojemu Słowu, dzięki wszystkim środkom, dzięki Twojemu utrzymaniu, również i my, bez względu na to, przez jakie próby nie przyszłoby nam przechodzić, okażemy się na końcu zwycięzcy. Dziękujemy Ci, powierzamy w siebie Twojej opiece. Amen.